stał się takim biurem usług rytualnych. Biurem, do którego trzeba się udać kilka razy w życiu, kiedy jest zapotrzebowanie na jakąś konkretną usługę. Do tych usług należy chrzest, później ślub często, no i na koniec pogrzeb. Takie trzy główne usługi są świadczone, usługi mają swój cennik najczęściej i wszystko działa na zasadzie trochę takiego biznesu. W naszych ewangelicznych kręgach jest jakby inne niebezpieczeństwo, tak mi się przynajmniej wydaje, że Kościół dla niektórych może wydawać się takim autobusem do nieba. Kiedyś kupiłem bilet, pomodliłem się modlitwą tą taką grzesznika, sprzedano mi bilet do nieba i teraz muszę ten bilet podbić co tydzień w niedzielę na spotkaniu w takim kasowniczku, żeby data była. I jak będę odpowiednio często bilecik podbijał, to w zasadzie autobus powinien dowieść mnie do tego miejsca, do którego chciałbym trafić. Ale tak naprawdę żaden z tych obrazów, tak jak myślę, dobrze rozumiecie, nie jest tym, czym Kościół jest naprawdę. I dzisiaj chciałbym nam przypomnieć, czym Kościół naprawdę jest. I chciałbym użyć kilku biblijnych obrazów, dlatego że Biblia używa przede wszystkim swego rodzaju obrazów, kiedy mówi o różnych rzeczach, i te obrazy mają przemawiać do nas i mają wyjaśniać nam rzeczy, które są dla nas ważne. Więc o kilku takich obrazach będę mówił. Większość z nich sięga swoimi korzeniami oczywiście do Starego Testamentu i są to obrazy wam jakby znane na pewno i dobrze o nich wiecie, ale tak jak wspomniałem, chciałbym przypomnieć nam wszystkim, kim jesteśmy jako Kościół. Więc po pierwsze, Kościół, Biblia mówi nam, to jest lud Boży. I to jest oczywisty sposób, obraz sięgający do Starego Testamentu. I chciałbym przeczytać pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9-10 werset. Jeżeli chcecie, to otwórzcie pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9-10 werset, gdzie apostoł Piotr, tak łącząc kilka różnych cytatów ze Starego Testamentu, łącząc cytaty z Księgi Wyjścia, z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księgi Izajasza, pisze do chrześcijan takie słowa. Wy jednak jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o cnotach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Więc apostoł Piotr, sięgając do obrazów starotestamentowych, mówi, wy, ludzie wierzący, wy wierzący w Chrystusa, jesteście narodem świętym, jesteście tym wybranym ludem, tym ludem, o którym Stary Testament opowiadał, jak został wybrany przez Boga, uratowany z Egiptu, wyprowadzony do ziemi obiecanej i miał być błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Takim ludem jesteśmy. I wiecie, lud ma w swojej definicji taki element, że to jest grupa ludzi. To nie jest jedna osoba gdzieś tam siedząca sama. W naszej współczesnej, indywidualistycznej kulturze coraz częściej słyszy się w kościołach, a po co mi nabożeństwo, po co mi ten kościół? Ja mogę włączyć YouTube'a, znaleźć sobie kaznodzieję, jaki według mnie mówi najciekawsze rzeczy. Mogę usiąść sobie w domu przy kawie, przed ekranem, pić kawę, pomodlić się, posłuchać kazania. I po co mi kościół? Po co mi się gromadzić z kimś? Po co mi się zbierać z ludźmi? Będę miał społeczność w moim własnym domu. Może z moją żoną, to już będzie nas dwoje, to już jest jeszcze większa społeczność. Ale w Biblii lud Boży to jest lud Boży, to jest zgromadzenie. Kościół, to słowo, którego my używamy dzisiaj, Kościół, w naszym języku pochodzi od niewłaściwego słowa, bo pochodzi od słowa kasztel, zamek. I tak w słowiańskim języku to słowo powstało, czy stąd przyszło. Podczas gdy w Grece słowo, które tłumaczymy Kościół, brzmi zgromadzenie, spotkanie ludzi, zebranie ludzi, którzy gromadzą się razem. I w tym zgromadzeniu objawia się Bóg. W tym zgromadzeniu, pośród tego zgromadzenia chce Bóg zamieszkać, tak jak mówi nam Biblia, że zgromadzę mój lud i zamieszkam pośród was. Zgromadzenie to jest tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się i Nowy Testament mówi nam, że wtedy Chrystus jest pośród nas. Kiedy gromadzi się kilka osób, nie kiedy siedzimy razem. Oczywiście Duch Święty mieszka w każdym z nas, Bóg jest wszechobecny, i nie opuszcza nas gdziekolwiek byśmy nie byli, nawet na bezludnej wyspie. Pan Bóg nas nie opuści, gdybyśmy przypadkiem na nią trafili. Ale jest coś szczególnego w gromadzeniu się ludu Bożego. Jest coś szczególnego w tym, że kilku chrześcijan spotyka się razem, żeby razem przebywać, żeby razem wspólnie uwielbić Boga, żeby razem się modlić. I o tym będziemy dzisiaj mówić więcej. Więc zgromadzenie jest coś ważnego. Kościół musi się gromadzić. Kościół musi być razem. Kościół musi mieć ze sobą relacje. Musi spędzać ze sobą czas. O tym mówi nam właśnie Słowo Boże. Wtedy nie jest to oczywiście, znaczy nie ma nic złego w tym, kiedy Kościół zgromadza się, żeby nawet wypić kawę razem, czy po prostu porozmawiać, ale w tych zgromadzeniach jest pośród nas Bóg i to jest ta myśl, która jest ważna. Drugim obrazem, którego używa Nowy Testament, jest taki, że Kościół jest, Nowy Testament nazywa to budowlą Bożą. Budowlą Bożą. I w oczywisty sposób ta budowla Boża to jest Boża świątynia. Znowu obraz ze Starego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian, 3:16, apostoł Paweł do Koryntian mówi takie słowa. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga w was mieszka? List do Efezjan, 2:20, znowu apostoł Paweł mówi, zostaliście wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków. Kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Wszelka budowla w nim zespolona wznosi się jako świątynia święta w Panu. W nim i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Ten pierwszy list Piotra, który już wspominałem, 2:5, mówi, sami też jak żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Więc Nowy Testament nazywa nas Bożą świątynią. Boża świątynia to było miejsce, w którym Bóg objawiał się na ziemi w Starym Testamencie. To było miejsce, gdzie fizyczna Boża obecność mogła być doświadczona przez kapłanów, którzy mieli prawo wejść do tego najświętszego miejsca. W najświętszym miejscu objawiał się sam Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. I oczywiście i my powinniśmy rozumieć, i w Starym Testamencie oni to rozumieli, że to nie było miejsce, gdzie mieszka Bóg w takim sensie, jakim były to pogańskie świątynie. Oni wiedzieli, że cała ziemia jest zbyt mała, aby pomieścić Boga. Oni wiedzieli i mówili, że w tej świątyni objawia się tylko mały skraj Bożej szaty, ale objawiał się w bardzo fizyczny, w bardzo taki realny sposób pośród ludu. Kiedy w pierwszej Księdze Królewskiej Salomon dedykuje świątynię, poświęca świątynię po tym, jak ją wybudował, wiemy, że król Salomon był tym, który wybudował po przybytku, który stworzył Mojżesz, wybudował pierwszą świątynię jako budowlę i dedykował tą świątynię, to mówił o tej świątyni, że Bóg jest wszędzie, ale w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu, jest to pierwsza Księga Królewska i 8 rozdział. I tak nie będziemy czytać całego fragmentu, ale powiem wam pokrótce, co jest tam napisane, że będzie to szczególne miejsce do jakiego celu przeznaczone. Więc Salomon mówi tak, do wysłuchiwania skargi na niesprawiedliwość. To będzie miejsce, w którym Bóg będzie wysłuchiwał skargę ludu, kiedy ludzie przyjdą skarżyć się na niesprawiedliwość, która może panować w ich życiu, w ich rzeczywistości. Będzie to miejsce nawrócenia, obrony i przebaczenia. Będzie to miejsce, do którego mieli powrócić Izraelici po tym, kiedy zgrzeszyli, kiedy zostali wygnani przez Boga, mieli mieć możliwość powrócić tam, nawrócić się i doświadczyć Bożej obrony. Tego, że Bóg obroni ich przed ich wrogami. Bóg obroni ich przed tymi, którzy ich prześladują. Miało to być miejsce przyjęcia cudzoziemca. Tak mówi Salomon. Miejsce przyjęcia cudzoziemca, aby narody poznały Boga. Świątynia miała być miejscem, do którego w Bożym ostatecznym zamiarze miały przyjść narody po to, żeby poznać Boga. Wiemy, że sam naród wybrany stał się przeszkodą ku temu, żeby to się wydarzyło. Narody nie były, nie pozwalano im wejść do świątyni, nie pozwalano im zbliżać się do niej. Natomiast kiedy Salomon poświęca świątynię, mówi tak, że to ma być miejsce, gdzie zostanie przyjęty cudzoziemiec. Po to, aby poznał Boga. I w końcu miało to być miejsce odnowienia. Jeszcze raz, po klęsce i niewoli, odnowienia po tym, jak Boży naród ze względu na swój własny grzech zostawał odrzucony, wygnany, oddany w ręce swoich nieprzyjaciół, kiedy pokutował i wracał, miał zostać odnowiony po klęsce i niewoli. Miał zostać odbudowany, miał zostać przywrócony ku temu, z czego wyszedł. Więc ten obraz mówi nam również, czym ma być Kościół. Kościół nie ma być miejscem, w którym ładnie śpiewamy, w którym słuchamy ciekawych przemówień czy kazań, jakkolwiek byśmy je nazwali, ale Kościół, jeżeli jest Bożą świątynią, to ma być miejscem, w którym wszystkie te rzeczy będą się działy. Ma to być miejsce odnowienia, ma to być miejsce przebaczenia, miejsce, w którym można poskarżyć się na niesprawiedliwość i znaleźć sprawiedliwość, znaleźć odnowienie. Ma to być miejsce przyjęcia cudzoziemca, aby mógł poznać Boga, który go stworzył. Wiecie, w Starym Testamencie po zniszczeniu świątyni czytamy w księdze Ezechiela, że Boża chwała opuściła świątynię. Prorok Ezechiel widział Bożą chwałę, która opuszcza budynek świątyni. Później świątynia została zburzona, później czytamy o tym, jak została odbudowana w księdze Nehemiasza oczywiście. Brakuje tylko jednego elementu po odbudowaniu świątyni w księdze Nehemiasza. Nigdy nie powróciła do niej chwała Boża. Ta chwała, która zstąpiła na świątynię, kiedy wybudował ją Salomon, kiedy ją poświęcił. Wtedy czytamy, że Boża chwała zstąpiła do świątyni. W księdze Ezechiela porzuciła świątynię. Bóg porzucił świątynię. Świątynia została zniszczona. Świątynia została odbudowana, ale Boża chwała nie wróciła. I Żydzi, naród Boży tej drugiej świątyni, żyli w oczekiwaniu na to, że Boża chwała powróci. Oni wiedzieli, że w tym przybytku Nehemiasza, czy tym przybytku, który później rozbudował Herod, nie było takiego wydarzenia, aby Boża chwała stąpiła na to miejsce i była tam znowu. Więc oczekiwali na to, żeby to się wydarzyło. I wydarzyło to się w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Boża chwała, Ewangelie pokazują nam Chrystusa, który jest wcielonym Bogiem, Bożą chwałą, która zstępuje i zamieszkuje pośród ludzi. Niestety Boży lud Starego Testamentu nie rozpoznał tego wydarzenia, nie uwierzył, nie zobaczył tego, że to jest sam Pan, który powraca do swojego ludu, powraca do swojej świątyni. Już nie w formie obłoku, czy słupa ognia, czy innym przejawie, ale w formie ludzkiego ciała, ciała Jezusa Chrystusa. I oczywiście, kiedy Jezus odszedł, powiedział, że przyjdzie Duch Święty i wiemy, że Duch Święty ma zamieszkać w nas i w ten sposób my stajemy się prawdziwie świątynią. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy jakimś budynkiem, ale jesteśmy miejscem, w którym zamieszkuje Boża obecność. Ja, ty, każdy z nas, jak tu siedzimy, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, Jezusie, to jesteśmy fizycznym miejscem zamieszkiwania Bożej obecności. Bożej obecności przez Ducha Świętego, Ducha Świętego, który jest w nas. To ja nie umiem wam tego logicznie wytłumaczyć, myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tego w logiczny jakiś sposób zrozumieć, ale tak przedstawia to Biblia, że jesteśmy świątynią Ducha. Każdy z nas posiada Ducha Świętego. Czym jest Duch Święty? Bogiem. Śpiewaliśmy przed chwilą w tej pięknej pieśni, że Bóg jest w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha. Jeżeli Duch zamieszkuje we mnie, to jestem świątynią, ty jesteś świątynią. Kiedy te części świątyni spotykają się razem, to Boże zgromadzenie w tym momencie staje się ludem i świątynią jednocześnie. W Starym Testamencie lud gromadził się wokół przybytku. Jeżeli czytacie Stary Testament, przybytek miał zawsze stać, kiedy podróżowali po pustyni, przybytek miał stać po środku i w każdą stronę od tego przybytku różne plemiona miały wyznaczone swoje miejsce postoju. Wszyscy wiedzieli, gdzie mają się zatrzymać, gdzie mają zbudować obóz. I przybytek był centralnym miejscem. Miejsce przebywania Boga było centralnym miejscem. Tak jak późniejsza świątynia w Jerozolimie. To było centralne miejsce całego Izraela. Do tego miejsca mieli przychodzić Izraelici kilka razy do roku, żeby znaleźć się w Bożej obecności. W Nowym Testamencie lud Boży jest jednocześnie Bożą świątynią. My jesteśmy centralnym miejscem. My, kiedy gromadzimy się razem, jesteśmy centralnym miejscem, w którym przebywa sam Bóg. Kochani, kolejnym obrazem, można by tu jeszcze wiele mówić, może jeszcze tylko jeden obraz. Jesteśmy powrotem do Edenu, tak mówiąc już sloganowo. Adam i Ewa byli ludem Bożym, który przebywał w miejscu najświętszym. Jeżeli patrzymy na pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, to one są opisem tego też, jak Bóg tworzy świątynię, którą jest cały świat. Ta świątynia w Izraelu była tylko modelem Bożej świątyni. Prawdziwą Bożą świątynią jest niebo, które jest miejscem najświętszym, i ziemia, jego stworzenie, które są pozostałą częścią świątyni. Bóg stworzył świat w taki sposób, że cały świat jest jego świątynią. Najświętszym miejscem w pierwszej księdze rodzaju był Eden. To było miejsce, gdzie Bóg, czytamy tam, w fizyczny sposób przebywał w tym ogrodzie. Czytamy, że przechadzał się, że słychać było jego obecność w tym miejscu. I tam przebywał Adam i Ewa. Oni przebywali w Bożej obecności. Oni byli Bożym ludem, innego Bożego ludu nie było. Oni byli jedynym Bożym ludem, który miał właśnie przywilej przebywania w Bożej obecności w miejscu najświętszym, którym był ten wspaniały ogród. Świątynia była później, ta izraelska była też nawiązaniem do ogrodu. Tam wszędzie były wyobrażenia drzew, jabłek, granatu i różnych innych. To było wyobrażenie też właśnie, czy nawiązanie do tego ogrodu, w którym Adam z Ewą mieli przywilej przebywać razem z Bogiem. I my dzisiaj jesteśmy właśnie powrotem do tego Edenu. Jesteśmy powrotem do miejsca, gdzie co prawda nie mieszkamy może w pięknym ogrodzie, nie wiem jak wam się Gdańsk podoba. Ja w Giżycku prawie w pięknym ogrodzie mieszkam, ale nie o to do końca chodzi. Bóg przebywa w nas i my, gromadząc się, stajemy się tym miejscem najświętszym, miejscem objawienia się Boga. Kochani, kolejnym obrazem albo dwoma obrazami, które łączą się razem, to jest to, że Boży lud jest trzodą Bożą i winnicą Bożą. Znowu Biblia używa takich obrazów z codziennego życia Izraelitów, niekoniecznie naszego. Nie wiem, czy są pośród nas pasterze albo rolnicy. Być może, prawdopodobnie niewielu, jeżeli nawet. Ale to była codzienność Izraela. Tak? Wielu z nich było pasterzami, wielu z nich było rolnikami, czy tymi winogradnikami, jakkolwiek byśmy nazwali człowieka, który opiekuje się winnicą. Pewnie jest jakieś ładne, mądre słowo na to obecnie. Ja go niestety nie znam. Ale lud Boży jest właśnie trzodą Bożą. Ewangelia Jana, 10 rozdział, mówi o Jezusie jako dobrym pasterzu. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 20 werset, też mówi o tym, że jesteśmy Bożą pracą. Mówi o tym, że Bóg pracuje nad nami, prowadzi nas, ochrania. Jezus jest pasterzem w tym 10 rozdziale Jana, który jest gotów położyć swoje życie za owce. A z kolei w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 1 do 8 wersetu, czytamy, że jesteśmy Bożą pracą, Bożą winnicą. I te dwa obrazy są, one się uzupełniają, ale też dają trochę inny obraz. Przynajmniej tak wydaje mi się, nie będąc profesjonalistą, profesjonalnym pasterzem owiec i człowiekiem, który też prowadzi winnicę. Ale ta trzoda Boża to jest głównie obraz opieki, tego dobrego pasterza. Boga, który opiekuje się nami, dba o nas, prowadzi nas na te właściwe i dobre pastwiska, daje nam to, czego potrzebujemy, jest tym, który chroni nas i kiedy ta jedna owca gubi się, to on zostawia 99, żeby ją, tą jedną owcę odnaleźć i przywrócić z powrotem do stada. Boża winnica z kolei jest obrazem tego, że Bóg jest zdeterminowany do tego, żebyśmy wydali owoc. A wydawanie owocu w winnicy związane jest z przycinaniem. Z pewną czynnością, która jest błogosławieństwem dla winnicy, ale nie wydaje się zbyt przyjemna. I być może na pierwszy rzut oka wydaje się niszcząca. Ja znowu nie znam się na uprawie winorośli, ale słyszałem, że te winorośle trzeba przyciąć prawie czasami aż do zera, aż do gołego pnia. I to kilkakrotnie, zanim dadzą te pędy, które wydadzą najlepsze winogrona. Więc czasami na pierwszy rzut oka wydaje się, że ktoś zniszczył winorośl, zanim okaże się po jakimś czasie, że zrobił dobrze, że zrobił coś, co spowodowało, że te grona są bardziej soczyste, są bardziej obfite. Więc my jako Kościół jesteśmy jednym i drugim. Bóg opiekuje się nami, troszczy się o nas, ale Bóg również chce, żebyśmy wydali owoc i nawet jeżeli oznacza to przycinanie, oznacza to wycięcie pewnych rzeczy z naszego życia, a najczęściej tak jest. To jest część naszej rzeczywistości. Bóg nas przycina z różnych stron. Nie jest to doświadczenie przyjemne, ale jest to część czegoś, co jest bardzo potrzebne. Dlaczego jest potrzebne? Dlatego, że Kościół również jest oblubienicą Chrystusa. Przejdę do kolejnego obrazu. Efezjan 5:27. Księga Objawienia, 19 rozdział, 7-8 werset przeczytam. 19 rozdział, 7-8 werset Księgi Objawienia. Radujmy się i weselmy i oddajmy Mu chwałę, bo nastał czas wesela baranka i jego małżonka się przygotowała. I dano się jej ubrać w bisior lśniący i czysty, bo bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. To, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, jest znowu echem pewnego starotestamentowego obrazu czy historii Księgi Ozeasza. W Księdze Ozeasza Bóg o narodzie Bożym mówi, że okazał się niewierną żoną. Okazał się żoną, która porzuciła swojego małżonka, który ją odnalazł, wychował, zabezpieczył, pomógł, zrobił wszystko, żeby stała się piękną kobietą, ale kiedy doszła do wieku dojrzałego, to zdecydowała się, że będzie mieć relacje z innymi mężczyznami. Stała się, jak to ładnie Biblia określa słowem, stała się nierządnicą. I w Nowym Testamencie ten lud, który może być ludem niewiernym, jest określony jako oblubienica, którą Bóg chce postawić przed sobą jako czystą i bez skazy. I nie jest to opcja, jest to coś, co Bóg obiecuje. Bóg mówi, przygotuję sobie taką oblubienicę. Przygotuję sobie i postawię was, postawię swój Kościół przed sobą czysty i nieskalany. I jest to cel Bożej misji, jest to cel, który Bóg ma na myśli, jest zdeterminowany osiągnąć i osiągnie. Więc jako Kościół jesteśmy narodem w drodze, narodem, który się oczyszcza, który przy przycinaniu tej winnicy staje się oblubienicą bez skazy. I ostatnim obrazem, którego chciałbym użyć i który jest już bardziej nowotestamentowym obrazem, jest to, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa i mnóstwo wersetów, które o tym mówią. List do Kolosan, 3 rozdział, 4 werset. List do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 16 werset. I jeszcze wiele innych wersetów mówią o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa. To ciało Chrystusa, które trwa w jedności, którego rękojmią jedności jest właśnie ten Duch Święty, który zamieszkuje w każdym z nas. Jest to Boża obecność ponownie, ciało Chrystusa, ciało, które nosiło Jego boską naturę. Teraz my staliśmy się właśnie częścią tego ciała. Jest to Kościół, który przez to, że jest ciałem Chrystusa, równocześnie jest kontynuacją misji Chrystusa. Jest kontynuacją tego, co Chrystus uczynił. Oczywiście nie w sensie zbawienia. Chrystus uczynił wszystko, co jest potrzebne nam do zbawienia, ale apostoł Paweł wyraźnie mówi, że w imię Chrystusa, w Jego miejsce mówimy ludziom, pojednajcie się z Bogiem. Ta pozostała część misji ogłoszenia tego, co wydarzyło się, co zostało dokonane przez Chrystusa, jest zadaniem obecnie dalej ciała Chrystusa. Ciała, które ma być kontynuacją tego i tym, że ogłosimy to, co Bóg uczynił, ogłosimy Jego cudowne dzieła, tak jak ogłaszać miał ten pierwszy Boży naród. W jaki sposób praktycznie? Możemy dużo mówić o obrazach Starego Testamentu, Nowego Testamentu, ale zadajmy sobie pytanie, co to znaczy w praktyce? Co to znaczy w praktyce? Jak te wszystkie obrazy, jak to się przekłada na naszą codzienność? I myślę, że próbując ująć to w sposób prosty, ująłem to w trzy słowa. Trzy słowa, które jedno wynika z drugiego i myślę, że wszyscy w obecnych czasach znamy taki, to się chyba ładnie nazywa akronim, czyli takie literki, które coś znaczą. Znamy taki akronim MMS, tak? Wszyscy wysyłamy, może nie wszyscy, ja rzadko, ale myślę, że większość z nas albo dostaje, albo wysyła MMS-y. I to, te trzy rzeczy, o których mówię, to nie jest MMS, ale SMM. No niestety chciałem zrobić SMS, ale mi nie wyszło, więc został SMM. Trzy rzeczy, kochani. Społeczność, modlitwa i misja. Trzy rzeczy, w których praktycznie wyrazi się to nasze bycie tymi wszystkimi elementami, tymi wszystkimi obrazami. Społeczność, modlitwa i misja. Społeczność, zgromadzenie, w którym przejawia się Bóg. Tam, gdzie dwóch, trzech, ale i więcej, tam Chrystus jest obecny pośród nas. Tam tego Ducha Świętego jest więcej, kiedy im więcej nas gromadzi się razem. Społeczność musi być wyrazem, wyrazem właśnie tego, że jesteśmy Bożym ludem. Społeczność w jakiejkolwiek formie, myślę. Społeczność po to, żeby być razem, żeby spędzać razem czas, co w dzisiejszych czasach jest wyzwaniem. Dzisiaj trudno jest zebrać ludzi razem, nawet już czasami nawet rozrywką jest trudno zwabić ludzi, żeby zebrali się razem, bo każdy ma swoją rozrywkę, nie wychodząc z domu. A co mówić o czymś innym? Ale jako Kościół musimy mieć społeczność. Społeczność, w której przejawia, objawia się w szczególny sposób Bóg. I taka niedzielna społeczność powinna być miejscem, gdzie gromadzimy się, Bóg się objawia, ale niedziela nie zastąpi nam tej społeczności jeszcze w szerszym wymiarze. Jakich w praktyce, czy grup domowych, czy różnego rodzaju innych spotkań, gdzie ciało Chrystusa gromadzi się, to już jest jakiś tam wybór może Kościoła, w jaki sposób to robić. Ale to, żeby być razem, jest czymś, o czym Kościół nie może zapominać. Bycie razem prowadzi do modlitwy. Kiedy gromadzimy się, możemy zgromadzić się na kawę, możemy zgromadzić się wokół jakiegoś wykładu czy czegoś innego w tym stylu, ale tak naprawdę, kiedy Boży lud gromadzi się, to myślę, że często naturalnym wyrazem tego bycia razem jest modlitwa. Modlitwa o siebie nawzajem, modlitwa o to, co Bóg chce czynić w naszym życiu. Boża świątynia miała być domem modlitwy, powiedział Pan Jezus. To, co z niej zrobiono, co tam, lud Boży tamtego czasu, Pan Jezus powiedział, z domu modlitwy zrobiliście jaskinię zbójców. Dlaczego? Dlatego, że dom modlitwy i w ogóle modlitwa jest sposobem na zrozumienie Bożych celów, zrozumienie Bożego działania, zrozumienie tego, co Bóg chce, do czego Bóg chce nas użyć, co chce przez nas, czego chce przez nas dokonać. To jest modlitwa. Nasza modlitwa czasami niestety sprowadza się do listy naszych pomysłów na życie. Panie Boże, mam taki pomysł i mam taki pomysł i jeszcze tego bym chciał i tamtego bym chciał spróbować. Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Tak jest. Pan Bóg ma plany. Nasze plany, uczy nas Nowy Testament, są żartem, są dobrym żartem dla Pana Boga, chyba że są to te plany, które są w Bożym zamyśle, które Bóg wkłada w nasze serce, a te plany rozeznajemy, czy dowiadujemy się o nich tylko w modlitwie. Kiedy modlimy się razem, kiedy modlimy się wspólnie, wtedy możemy rozeznać to, co Bóg mówi do nas. Boże rozeznanie nie jest w umyśle jednego człowieka, ale jest w społeczności. Jest w tym, kiedy jesteśmy razem. Więc jaskinia zbójców to jest miejsce, w którym ludzie modlą się o swoje rzeczy i chcą załatwić swoje sprawy, chcą ułożyć swoje życie tak, jak oni by chcieli, chcą coś z tego mieć. To było to, co robiono wtedy w świątyni. Wymieniano tam pieniążki, sprzedawano ofiary, to był swego rodzaju biznes. Dom modlitwy to jest miejsce, w którym szuka się tego, co Bóg mówi. I kiedy znajdujemy to, co Bóg mówi w modlitwie, to kolejnym krokiem jest to kolejne M, to jest misja. Misja w takim szerokim sensie, ogłaszanie, mówiąc biblijnym językiem, to jest ogłaszanie cnót tego, który wyrwał nas z ciemności. To jest przyjęcie cudzoziemca, aby narody poznały Boga. To jest misja. Misję mam nie tylko na myśli, że wysłanie kogoś do jakiegoś dalekiego kraju, choć zaraz będziemy się tym zajmować również, ale misja jest częścią właśnie bycia Bożym narodem i Bożą świątynią. Misja może być miejscem, czy misją może być to, że jesteśmy miejscem, gdzie ludzie skarżą się na niesprawiedliwość i otrzymują odnowienie, pomoc i wsparcie od ludzi i od samego Boga przez Jego Kościół. Tak jak wspomniałem, misja to jest miejsce, gdzie, w którym stajemy się tym oryginalnym Bożym planem, stajemy się obrazem Boga. Obraz Boga, czyli pierwsi ludzie, czyli Adam i Ewa, zostali stworzeni na obraz Boga nie dlatego, że wyglądali jak Pan Bóg, ale dlatego, że mieli pokazywać, jaki Pan Bóg jest. Mieli pokazywać Jego cechy. Mieli pokazywać, objawiać Jego miłosierdzie, Jego łaskę, Jego miłość. Tak samo został wybrany naród izraelski po to, żeby odzwierciedlał przed innymi narodami Bożą mądrość, Bożą łaskę, Boże miłosierdzie i to, kim jest Bóg. I tak samo my w misji stajemy się Bożym obrazem, kiedy odzwierciedlamy dla narodów, odzwierciedlamy dla ludzi, których spotykamy, właśnie to, jaki jest sam Pan Bóg. Więc trzy rzeczy, których musimy pilnować, kiedy jesteśmy Kościołem. Jeszcze raz, to jest społeczność, bycie razem, gromadzenie się razem. Społeczność, która prowadzi do modlitwy. Do modlitwy, która z kolei daje nam zrozumienie tego, co Bóg od nas oczekuje. Czego Bóg chciałby, co chciałby, żebyśmy robili w naszym mieście, w naszej dzielnicy, wśród naszych sąsiadów, ale w naszym kraju być może i dalej, aż po krańce świata, jak brzmiało to wyzwanie czy polecenie Pana Jezusa do Jego uczniów mówiące idźcie aż po krańce ziemi. I modlitwa, która prowadzi do misji, do praktycznego działania w kierunku pokazania tego, kim jest Bóg, przyjęcia cudzoziemca, odnowienia kogoś, kto doświadczył niesprawiedliwości. Kochani, do tego nas wszystkich zachęcam i myślę, że jest to wyzwanie dla każdego z nas. Nie znam Kościoła, który byłby doskonały w tym. Wszyscy musimy się uczyć, ale jeżeli w tym kierunku nie idziemy, to być może nie idziemy we właściwym kierunku. I musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nasz Kościół, nasza społeczność posługuje się, uczestniczy w tych trzech rzeczach i dlatego odzwierciedla te różne obrazy Nowego Testamentu. Kochani, powstańmy, żeby się modlić.